Przystępujemy do realizacji punktu 24, a jest to projekt uchwały PU 347/11 w sprawie włączenia gimnazjum nr 1 imienia generała Kazimierza Raszewskiego w Poznaniu przy ulicy Cegielskiego 1 do zespołu szkół odzieżowych imienia Władysława Reymonta w Poznaniu przy ulicy Kazimierza Wielkiego 17. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, przedstawiamy projekt uchwały włączenia gimnazjum nr 1 do zespołu szkół odzieżowych w Poznaniu. Wynika to z analizy stanu organizacyjnego zarówno gimnazjum nr 1, jak i zespołu szkół odzieżowych oraz stosunkowej bliskości tych dwóch szkół, jeżeli chodzi o ich adresy. W tej chwili w szkole gimnazjalnej, w gimnazjum nr 1, jest 7 oddziałów, 2 klasy pierwsze, 2 klasy drugie i 3 klasy trzecie. Gimnazjum nr 1 jest gimnazjum specyficznym. Zajmuje się młodzieżą, którą trzeba się szczególnie dobrze zająć. Działania nauczycieli w tym gimnazjum idą właśnie w tym kierunku. W związku ze zmniejszającą się znacząco liczbą uczniów uznajemy, że w sytuacji, kiedy niż demograficzny w jakiś sposób już, ale pewno w przyszłości jeszcze bardziej będzie dotykał zespołów szkół, czy szkół ponadgimnazjalnych, uznajemy, że nawet w tej sytuacji takiego dosyć znaczącego zmniejszenia nie należy likwidować czy wnosić o likwidację tego gimnazjum, ale włączyć w zespół szkół odzieżowych, w którym to zespole szkoła mogłaby utrzymać tą specyfikę, którą się w tej chwili zajmuje, jednocześnie wpisując się w cały ciąg działań związanych z prowadzeniem szkoły, zespołu szkół ponadgimnazjalnych. Przypomnę, że w zespole szkół ponadgimnazjalnych jest 23 liceum ogólnokształcące, 23 liceum profilowane, które już kończy swoje funkcjonowanie, bo jak wiemy, ona już przestanie funkcjonować. Jest zasadnicza szkoła, technikum odzieżowo-usługowe i szkoły dla dorosłych, przy czym te szkoły już też coraz mniejszą popularnością się cieszą, a ponadto kończy się zawód i myślę, że już dalej też takich oddziałów się nie będzie tworzyć. Reasumując, uznajemy, że włączenie gimnazjum w skład zespołu szkół jest dobrym pomysłem na to, aby umocnić tą szkołę w perspektywie, żeby nie było takich problemów z pewnymi wątpliwościami, czy dalej powinno funkcjonować jako szkoła w zespole. Będzie utrzymywać swoją specyfikę i chciałem podkreślić współpracę pani dyrektor zarówno gimnazjum nr 1, jak i zespołu szkół odzieżowych, które przygotowując się do tego są tutaj z nami. Jeżeli były pytania, to oczywiście mogą przedstawić już konkretne propozycje czy wizje tego, jak mogło to by wyglądać od września. Oczywiście założeniem jest to, że wszyscy uczniowie razem w oddziałach ze swoimi nauczycielami przejdą do budynku w zespole szkół odzieżowych. Bardzo proszę o podjęcie uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Oświaty zaopiniowała ten projekt pozytywnie. Czy można przymknąć drzwi do sali małej sesyjnej? Przepraszam, bo tam jest bardzo duży gwar. To nie pomaga, myślę, wszystkim nam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Komisja Oświaty i Wychowania zaopiniowała projekt pozytywnie, głosując 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Komisja Budżetu również opinię pozytywną wydała, 8 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Czy ktoś w imieniu komisji tę opinię chciałby uzupełnić? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Czy we własnym imieniu ktoś chciałby się wypowiedzieć? Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja chciałam zapytać pana prezydenta, jakie ma być przeznaczenie budynku po przeniesieniu gimnazjum nr 1 do zespołu szkół odzieżowych, ale nie ma pana prezydenta, ale ktoś go reprezentuje. To jest budynek też w kolejnym kompleksie zabytkowych budynków szkolnych. Mieści się w tym kompleksie także szkoła churalna, no i zespół szkół mistrzostwa sportowego. I jeżeli bym usłyszała, że na przykład zespół szkół mistrzostwa sportowego przejmie, no to byłaby to jakaś konkretna informacja. Gimnazjum numer 1 jest bardzo trudnym gimnazjum. Jego wyniki, które plasują się na dole tych tabel osiągnięć, wynikają z trudnej sytuacji uczniów, z uwarunkowania społecznego. Szkoda, że dodatkowe środki z miasta nie były adresowane na jakieś programy, które by tą młodzież mogły wzmocnić. Być może to przeniesienie oby zaskutkowało jakimiś pozytywnymi wynikami, ale ponieważ zwalnia się zabytkowy budynek położony w śródmieściu Starówki, chciałabym mieć zapewnienie, że będzie on nadal funkcjonował jako budynek służący oświacie miejskiej, publicznej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy można prosić o odpowiedź? To będzie pan prezydent Sławomir Hinc. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, jeżeli chodzi o budynek, powiem tylko tyle, zostaje do dyspozycji prezydenta, natomiast póki co nie ma rozwiązań, jeżeli chodzi o kompleksowe przeznaczenie tego budynku, z dwóch powodów. Mamy tam zespół szkół mistrzostwa sportowego i tak jak prezydent powiedział wcześniej, jednym z wariantów ewentualnych jest budynek po gimnazjum numer 25 na osiedlu Tysiąclecia. Jeżeli zespół szkół rzeczywiście zostałby tam przeniesiony, wówczas możemy rozmawiać o większym kompleksie i o wykorzystaniu tego budynku na cele oświatowe. Natomiast mamy też tam cały czas kwestię szkoły churalnej i jakby budynek po tym przeniesieniu nie zostaje zupełnie wyludniony, tam nadal będzie funkcja oświatowa realizowana, dlatego że jest szkoła churalna, jest zespół szkół mistrzostwa sportowego i to jest jakby jeden z wariantów to przeniesienie, natomiast nie jest to póki co przesądzone, bo tutaj musimy przede wszystkim rozmawiać z samą szkołą o tym, czy ta wola, która gdzieś tam ustnie została wyrażona w kontekście konkretnych rozwiązań, również zostanie potwierdzona. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ale czy naprawdę nie ma, przecież państwo przygotowywaliście te pomysły na długo przed tym, jak one trafiły do nas. I no, trudno jest mi uwierzyć, że państwo nie macie jakiegoś konkretnego pomysłu na przeznaczenie tego budynku, a chciałabym, głosując, żebyśmy mieli świadomość, nad jakimi konsekwencjami głosujemy. Czy przynajmniej moglibyśmy uzyskać zapewnienie, że to będzie przeznaczone na miejską oświatę, miejską, bo jest to śródmieście Poznania, centrum Starówki, zabytkowe budynki, w które dużo środków włożyliśmy. Bo jeszcze zanim akurat budynek przy ulicy, budynek gimnazjum był przedmiotem środków miasta, zanim jeszcze szkoły przejęliśmy, bo ratowaliśmy dach, tam zalewało, przypominam. I cała masa innych nakładów. I w tej chwili mamy zdecydować o tym przeniesieniu, zdecydujemy o tym przeniesieniu, zwalnia się budynek. Zespół szkół mistrzostwa jest, przecież tam są trzy budynki oświatowe. Ja bym chciała mieć zapewnienie, że za chwilę nie będzie tak, jak z przedszkolem na ulicy Długoszy. Naprawdę bym chciała wiedzieć, ale to pani radna by przeniosła, gdyby była prezydentem. Póki co pani radna nie jest.
Przepraszam bardzo. Dziękuję. Proszę, niech każda z pań się zapisze do głosu i mówi osobno. I proszę się nie przekrzykiwać. Czy pani radna skończyła, tak? Pan radny Bartosz Zawieja.
Oczywiście, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, ja tak może się zastanawiam tutaj, wsłuchując się w głos koleżanek. Niemniej, ja wiem, że obecnie jest tam bardzo dobra szkoła SMS-u, ale może warto by było rozważyć pomysł, aby w tak centrum, w takiej pięknej lokalizacji, przy tak pięknym budynku zastanowić się, aby ulokować w nim ósme ELO. Oczywiście jest to wstępna propozycja, oczywiście do rozważenia, ja tak rzucam na chłodno ten pomysł, tylko i wyłącznie sygnalizując temat. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Zgodnie z materiałem dotyczącym restrukturyzacji sieci szkół i placówek oświatowych, który otrzymaliśmy 3 listopada, po włączeniu gimnazjum nr 1 do struktury zespołu szkół odzieżowych, przy założeniu, że będzie tylko jedna pierwsza klasa, w klasach drugich jest, zgodnie z tym, co czytamy w uzasadnieniu do uchwały, 43 uczniów w dwóch klasach, ale przy założeniu, że klasa pierwsza będzie jedna, czyli że to gimnazjum będzie miało 5 klas, procent wykorzystania sal dydaktycznych w zespole szkół odzieżowych będzie wynosił 123%. Oczywiście przy założeniu, że nie będzie zwiększona ilość klas w pozostałych szkołach wchodzących w skład zespołu. Mam pytanie, czy przy planowaniu zajęć dla poszczególnych klas ci trudniejsi uczniowie, trudniejsi i młodsi uczniowie z gimnazjum rejonowego będą mieli jakąś preferencję w stosunku do tych bardziej zasiedziałych w zespole szkół odzieżowych typów szkół?
Jeżeli mogę prosić panią dyrektor o
odpowiedź. Bardzo proszę.
Proszę bardzo.
Środki dydaktyczne potrzebne w nauczaniu w gimnazjum.
Dziękuję bardzo. Pani radna Lidia Dudzia.
Dziękuję bardzo. Przyznam się szczerze, od jakiegoś czasu już tak sobie pomyślałam i marzyłam o tym, że byłoby to piękne miejsce na 8 liceum ogólnokształcące w centrum miasta, piękny zabytkowy budynek, gdyby trochę w niego włożyć środków, byłby piękny kompleks dla tej szkoły, ale warunki muszą być dwa spełnione. Po pierwsze, szkoła mistrzostwa sportowego powinna wyrazić zgodę na przeniesienie, bo przecież nie będziemy jej na siłę gdzieś przenosić, więc najpierw by trzeba rozmawiać w ogóle z nimi, a po drugie, no chyba trzeba by było coś zrobić ze szkołą churalną, też je przenieść w inne miejsce i wtedy 8 oddać cały ten kompleks. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy zły, ale uważam, że jest godny akurat tego liceum ogólnokształcącego, 8 naszej, w samym centrum miasta, blisko też dworca, w sercu miasta i przede wszystkim zabytkowy, piękny kompleks, który byłby naszą, myślę, chlubą.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ.
Szanowni Państwo, generalnie tutaj problemu większego nie ma, chociaż ja mam pewne zaniepokojenie, ponieważ rozumiem, że zespół szkół odzieżowych to jest głównie szkoła żeńska, natomiast uczniowie gimnazjum to są chłopcy. Czy te starsze dziewczyny nie zbałamucą tych chłopaków i czy będzie w tym kierunku jakaś praca prowadzona?
Dziękuję bardzo.
Żeby nie zbałamucili oczywiście.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, a zatem chciałbym poddać ten projekt uchwały pod głosowanie. Ale nikt się nie zgłasza do odpowiedzi. Pan prezydent Sławomir Hinc, bardzo proszę.
To znaczy w sprawie bałamucenia wypowiadać się nie będę, natomiast jeżeli chodzi o przeznaczenie budynku, ja tylko powiem to, co już sygnalizowałem. Budynek pozostaje do dyspozycji prezydenta. Wariant związany z przeniesieniem liceum nr 8 do tego z budynku jest wariantem, ja sądzę, godnym rozważenia, ale to jest tylko tyle, mówię, że możemy o tym rozmawiać, natomiast to o niczym jeszcze nie przesądza. Tyle.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Prezydent nie jest w stanie uspokoić pana radnego, to ja pana radnego uspokoję. Niech pan się nie martwi, że dziewczyny zbałamucą chłopców. Ja mam 2 synowe, obydwie są starsze o 4 lata od moich synów i nikt nikogo nie bałamucił.
To jak to się stało? Wróćmy do meritum. Pan radny Michał Grześ, ale do uchwały.
Przepraszam bardzo, czy my z koleżanką Dudziak nie mówimy o uchwale? No, jeżeli mam głosować za czymś, a zgodnie z moimi konserwatywnymi poglądami, muszę mieć również zaspokojone te informacje, tak? Natomiast chciałem powiedzieć, że biorę to, co powiedziała pani Dudziak, że tak faktycznie jest. Ja miałem tego pecha, że zawsze chodziłem i było więcej chłopaków niż dziewczyn, stąd no, to bałamucenie nie następowało. Ale tutaj no, chciałem wykazać się pewną odrobiną no, troski o tych młodych chłopaków. Pamiętajmy, że to są dziewczyny już w wielu przypadkach pełnoletnie, a chłopcy jeszcze nie. I jeszcze niewiele wiedzą o życiu.
I stąd ten konserwatyzm. Nie ma dalszych zgłoszeń w dyskusji. W związku z tym możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały. Przypominam, będziemy rozstrzygali o losach uchwały numer 347/11. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 31 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 24. Przystępujemy do realizacji punktu 25. Jest to projekt uchwały PU 353/11 w sprawie włączenia ogrodu jordanowskiego numer 1 w Poznaniu przy ulicy Solnej 2 do zespołu szkół mistrzostwa sportowego numer 2 w Poznaniu przy Alei Niepodległości 32/40. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni, przedstawiamy projekt włączenia ogrodu jordanowskiego znajdującego się przy ulicy Solnej do zespołu szkół mistrzostwa sportowego przy Alei Niepodległości. W tej chwili w skład tego zespołu wchodzi szkoła podstawowa, gimnazjum, internat. Dyrektor tego zespołu jest równocześnie dyrektorem ogrodu jordanowskiego w sytuacji, w której nie wyłoniono dyrektora z konkursu. Dyrektor Bulkietowicz, o którym mówię, w sposób bardzo sprawny rozwiązuje problemy, już łącząc sprawy organizacyjne swojego zespołu z działalnością ogrodu. Wydaje się, że przekazanie mienia tego ogrodu, oczywiście z zadaniem prowadzenia również tych zadań, jakie się przy okazji tego, że ogród funkcjonuje, jemu nakłada, pozwoli na lepsze zorganizowanie pracy szkoły. Mówię szczególnie o pomyśle dyrektora wykorzystania tego ogrodu przed południem dla dzieci młodszych szkoły podstawowej. Wydaje się, że po tym doświadczeniu, jakie mamy, że jedna osoba jest dyrektorem i ogrodu, i zespołu, warto już w sposób formalny podjąć takie działanie i włączyć ogród do tego zespołu, o co proszę w projekcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Oświaty nie opiniowała tego projektu uchwały, ponieważ nie zdążyła w czasie swoich prac. Natomiast Komisja Budżetu i Nadzoru Właścicielskiego zaopiniowała projekt pozytywnie, głosując 9 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Zapytam, czy ktoś z państwa radnych chciałby tę opinię w imieniu komisji uzupełnić, czy w imieniu klubu, czy w debacie indywidualnej. Pani radna Katarzyna Kretkowska, tak? Bardzo proszę.
Jeszcze nie zdążyłam wcisnąć tego guziczka, ale pan przewodniczący już wyczuł.
Ale widziałem, jak rączka sunie w kierunku guziczka.
Ja chciałam zapytać, bo tu jest taka trochę szczególna sytuacja. Ponieważ mamy konkretny ogród jordanowski, konkretną szkołę, konkretnego dyrektora szkoły, a w zasadzie zespołu szkół, którego w samorządzie znamy od początku samorządu, bo pan dyrektor Burkietowicz jest dyrektorem tej szkoły od zawsze, a przynajmniej od czasów samorządowych. Jest także obecnie przewodniczącym zarządu Rady Osiedla Stare Miasto, a przez poprzednie wszystkie lata był przewodniczącym Rady Osiedla Śródmieście. I pan dyrektor wśród różnych swoich pasji zawodowych i pozazawodowych także miał pasję organizowania różnych przedsięwzięć na terenie Ogrodu Jordanowskiego. Także między innymi były tam organizowane festyny przez Radę Osiedla Śródmieście. I rozumiem, że pan dyrektor konkretnie w tym przypadku ma jakieś pomysły i chciałby te pasje swoje realizować dalej, prowadząc obie placówki. W międzyczasie pan dyrektor został także dyrektorem bursy szkolnej, która tam mieści się też na tej Sarówce przy ulicy Młyńskiej. Tylko że zastanawiam się, czy są w ogóle jakieś oszczędności dla budżetu miasta z tego tytułu. I ponieważ Ogród Jordanowski jest bezpłatnym ogrodem dla dzieci, także dla uczniów szkoły, to jakby nie ma potrzeby sięgania po jakieś tego typu formalne rozwiązanie, łączenie jednostek, żeby dzieci ze szkoły podstawowej, czy jakiekolwiek inne dzieci mogły z tego ogrodu korzystać, czy żeby coś tam się mogło odbywać na terenie ogrodu. Natomiast mam taką zasadniczą wątpliwość, no bo Ogród Jordanowski prowadzi działalność przede wszystkim wtedy, kiedy jest pogoda. No raczej w okresie wiosenno-letnio-jesiennym niż zimowym. Raczej w soboty i niedzielę, czy przede wszystkim najwięcej dzieci, no jednak korzysta może z babciami, dziadkami, te młodsze dzieci także w tygodniu, no ale siłą rzeczy po godzinach pracy szkoły, w soboty i w niedzielę i w wakacje szkolne, tak? I teraz dyrektor szkoły będzie musiał w związku z tym być obecny na tych różnych uroczystościach, przede wszystkim w sobotę i w niedzielę. To po pierwsze. Po drugie, dyrektor szkoły jest zobowiązany jednak pilnować szkoły. I Ogród Jordanowski nie jest za płotem szkoły, tylko jest niedaleko, ale w pewnej odległości. Więc kierujący tą placówką odpowiada za bezpieczeństwo i za wszystko inne, co tam się dzieje. Jest tam pewna ilość etatów, nieduża, ale jest związana z tą placówką. W związku z tym będzie musiała być osoba, która będzie jakimś kierownikiem, czy będzie jakąś funkcję tego typu pełniła, no bo trudno spodziewać się, że pan dyrektor się rozstroi, prawda, i będzie siedział w bursie, jednocześnie w szkole i jednocześnie w Ogrodzie Jordanowskim. Więc wydaje mi się, że to jest stworzenie mimo wszystko takiego trochę bytu, który nie przyniesie efektów finansowych. W tym wypadku, w tym konkretnym osobowym wypadku, no sądzę, że pan dyrektor Burkietowicz to wszystko jakoś pogodzi, ale zastanawiam się, jaki to ma sens taki logistyczny. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz. A teraz?
Tak. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, mam pytanie, czy w skład zespołu szkół mistrzostwa sportowego może w ogóle wchodzić Ogród Jordanowski, bo dzisiaj słyszeliśmy, że różnych placówek ze sobą łączyć nie można. To czy Ogród Jordanowski mieści się w takiej typowej strukturze zespołu szkół mistrzostwa sportowego?
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
To znaczy ja mam pytanie, ile miasto zaoszczędzi na tym ruchu?
Dziękuję. Poproszę o udzielenie odpowiedzi.
W skład zespołu szkół mistrzostwa sportowego może wejść ogród. Nie ma takiej formuły zakazującej włączenie tego zespołu. Natomiast co do pytania, czy organizacyjnie te placówki różnego typu, to prawda. Mamy odpowiedź, która w tej chwili funkcjonuje. Odpowiedzią jest to, że zarówno szkoła i zespół szkół jak i ogród jordanowski pod kierownictwem dyrektora bardzo dobrze funkcjonuje. Nie mamy tutaj żadnych uwag i myślę, że włączenie ogrodu w skład zespołu jeszcze bardziej poprawi te działania. Zakładamy oczywiście, że dyrektor zorganizuje pracę w sposób taki elastyczny. Przypomnę, że etaty, o których tutaj mówimy w ogrodzie jordanowskim, będą jednocześnie etatami zespołu i elastyczne działania dyrektora regulujące w zależności od potrzeb zatrudnienie pracowników ułatwi organizację pracy.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń. A zatem możemy przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, w tym punkcie rozstrzygamy o losach projektu uchwały 353/11. Proszę Państwa o głosowanie, kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Dziękuję. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 1 głos przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Nie wiem. Panie dyrektorze, ponoć nie padła informacja z Pana ust, ile zaoszczędzimy. Rada uchwałę podjęła, ale jeśli można tą odpowiedź jeszcze poznać.
To jest projekt, który nie przynosi oszczędności, tylko lepsze zorganizowanie placówek, pracy placówek.
Dziękuję. Przystąpimy do realizacji kolejnego punktu. Jest to punkt 25a, projekt uchwały 369/12 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania na 2012 rok. O przedstawienie proszę pana przewodniczącego Szymona Szynkowskiego Welsenk.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący, szanowni państwo. Komisja rewizyjna na najbliższej sesji przedstawi sprawozdanie ze swojej pracy za rok 2011, natomiast w tej chwili chciałem Państwa prosić o przyjęcie planu pracy na rok 2012, jednogłośnie przyjętego przez Komisję Rewizyjną. W znacznej części ten plan pracy opiera się na kontynuowaniu kontroli, których nie udało nam się zakończyć w roku 2011. Do tego dochodzą 3 nowe zagadnienia zaproponowane przez członków komisji, mianowicie kontrola biura euro pod kątem prawidłowej realizacji zadań związanych z euro, ale już po mistrzostwach Europy w piłce nożnej. Ponadto kontrola w Straży Miejskiej. I trzecia kwestia, teraz muszę przyznać się, że mi umknęło z głowy, pani radna mi podpowie. Tak, to są pomysły pani radnej Steckiej. Jeżeli członkowie komisji mi przypomną trzeci pomysł, bo w tej chwili wypadł mi z głowy. Tak, termorenowacje kamienic, dokładnie tak. Termorenowacje kamienic to była kwestia, której kontrola zapisana formalnie na rok 2011, ale nie udało nam się jej rozpocząć w roku 2011. Komisja zdecydowała w głosowaniu, że warto tą kontrolę podjąć w roku 2012. No, ten plan pracy jest bardzo napięty, ale komisja, myślę, coraz lepiej organizuje sobie plan pracy, coraz lepiej potrafi się, że tak powiem, zmierzyć ze swoimi zadaniami i liczymy, że z tego planu pracy ambitnego się wywiążemy. Bardzo proszę Państwa o jego przyjęcie. Dziękuję.
Dzień dobry, jest to, dziękuję. Jest to projekt własny. Jest to, ale dzień dobry w dalszym ciągu. Jest to projekt własny przygotowany przez komisję rewizyjną. W związku z tym nie ma opinii innych komisji. Zapytam, czy w sprawie tego projektu ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, czy to w imieniu klubu, czy w imieniu własnym i wnieść jakieś uwagi. Nie widzę zgłoszeń, zatem możemy przystąpić do głosowania całości projektu od razu, a zatem poddaję pod głosowanie Państwa Radnych projekt uchwały 369/11 i proszę o rozstrzygnięcie, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Proszę o głosowanie. Plan kontroli to się nazywa. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 26 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 25a. Przystępujemy do realizacji punktu 25b. Jest to projekt uchwały PU 370/12 zmieniający uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Poznania. Ten projekt został wywołany na wniosek w związku z wnioskiem pana radnego Krzysztofa Grzybowskiego, który zgłosił chęć uczestnictwa w pracach Komisji Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta, Rady Miasta Poznania. I taki zapis w tej uchwale się pojawia, ale jest to okazja też dla innych państwa radnych, żeby podjąć decyzję co do pracy w komisjach. Czy ktoś... Tak, pan radny Michał Tomczak.
To ja w związku z wnioskiem pana radnego Grzybowskiego chciałem zrezygnować z pracy w tej komisji i Komisji Kultury i Nauki też. No ale może Krzysiu się tam zapisze.
Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby tego typu decyzję podjąć? Nie widzę, a w związku z tym w uchwale będą zapisane trzy zmiany w komisjach. Pan radny Michał Tomczak rezygnuje z pracy w Komisji Budżetu oraz w Komisji Kultury i Nauki, a pan radny Krzysztof Grzybowski przystępuje do pracy w Komisji Budżetu. Tak? Ale bym prosił do mikrofonu, bo to ponoć się rejestruje i w internecie będzie można usłyszeć.
Przez kilka miesięcy zawieszam swoje członkostwo w pracach w Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Czy znaczy, zawieszam to nie
znaczy, tak? Znaczy rezygnuję, na tą chwilę rezygnuję.
Z jakiej komisji? Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś? Pan radny Michał Tomczak, tak?
To jest w związku z wnioskiem pana radnego Zewiei też.
Też,
no, też rezygnuj.
Z Komisji Gospodarki Komunalnej, tak? Dziękuję bardzo. Czy te zmiany są dla państwa radnych jasne? Czy ktoś chciałby w tej sprawie zabrać głos w sprawie projektu uchwały na przykład? Nie widzę, a zatem przystępujemy do głosowania projektu uchwały 370/11. Proszę o oddawanie głosu, kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 27 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 25b. Przystępujemy do realizacji punktu 26. Informacja o pracach prezydenta miasta Poznania. Tę informację przedstawi pan prezydent Tomasz Kajzer. Bardzo proszę.
Dziękuję przewodniczący. Wysoka Rado, przewodniczący, jeśli chodzi o informację dotyczącą okresu ostatniej sesji, z najważniejszych wydarzeń chciałbym zwrócić uwagę na w zakresie przygotowań do euro mamy coraz więcej wizyt różnych osób z całego świata. Ja chciałbym zwrócić uwagę na wizytę filmowców kanału Discovery, który przez dwa dni, 28-29 grudnia, gościł na poznańskim stadionie, przygotowując materiał, który będzie emitowany w maju w kanale Discovery Channel. Pod koniec grudnia odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie wspólników podleczego Poznań-Ławica, gdzie nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki Obecnie miasto Poznań dysponuje 34,02% udziałów, województwo wielkopolskie 24,12%. Tak więc łącznie miasto i województwo wielkopolskie dysponują prawie 58% wszystkich głosów na zgromadzeniu wspólników. Z działań w zakresie promocji mówiliśmy ostatnio o konkursie Wynalazek Roku organizowanym wspólnie przez Urząd Miasta Poznania, Politechnikę Poznańską i firmę Computronic. Konkurs został rozstrzygnięty. Za Wynalazek Roku uznano projekt helikoidalny filtr akustyczny do tłumienia hałasu w instalacjach kominowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych. A za innowację roku nagrodę odebrali twórcy aplikacji Art for Europe, pomagającej zwiedzać muzea i galerie dzieł sztuki. Uznano także specjalne wyróżnienie grupie CreoTeam za projekt Gra w Czerwone, pomysł na grę przeznaczoną dla pieszych oczekujących przy przejściu przez ulicę. Proszę nie pytać mnie o szczegóły wynalazku roku. Informacje szczegółowe ma Biuro Promocji Miasta, gdzie można zapoznać się ze szczegółowym uzasadnieniem werdyktu jury. W zakresie monitoringu, ponieważ Państwo często pytacie się o kolejne elementy, które obejmujemy tym systemem, otóż w tym okresie wszczęliśmy postępowania przetargowe na rozbudowę monitoringu w rejonach ulica Zielona, ulica Długa, Plac Bernardyński, skrzyżowanie Grobla Mostowa, Garbary Wodna, Małe Garbary, Wolnica przy Małej Wronieckiej, Solna oraz Aleje Marcinkowskiego oraz rejon ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego i modernizację systemu monitoringu na poznańskim Starym Rynku. Pracownicy Urzędu Miasta brali aktywny oddział w kolejnym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Poznaniu. Między innymi licytowane były nagrody przygotowane przez dzieci i młodzież z Moprowskiego Centrum Działań Środowiskowych. Ważna informacja, pod koniec roku, 29 grudnia, prezydent miasta Poznania zarządzeniem przyjął listę osób i rodzin, którym w 2012 roku zostanie udzielona pomoc mieszkaniowa. Na liście znalazło się łącznie 47 osób i rodzin, które nabyły uprawnienia do zawarcia umowy na lokal socjalny 36 rodzin i na lokal mieszkalny 11 rodzin. Możemy już podsumować sprzedaż mieszkań za ubiegły rok. Łącznie sprzedaliśmy w ubiegłym roku 614 mieszkań komunalnych, w tym większość za gotówkę 418 mieszkań, na raty niecałe 200 mieszkań, za łączną kwotę ponad 12 milionów złotych. W okresie podwyższonego stanu warty mówimy dużo o sprawach zagrożenia powodziowego, ale to, że my w tym okresie wysokiego stanu wód możemy skupić się na ochronie terenów de facto przeznaczonych do zalania, wynika z tego, że w okresie pomiędzy tymi zagrożeniami pracujemy nad zabezpieczeniem przeciwpowodziowym miasta, wyciągając wnioski z okresu wysokiej wody z lat ubiegłego roku. Podjęliśmy decyzję o wzmocnieniu zabezpieczenia miasta przez przebudowę 4 przepustów wałowych w okresie na obszarze Zawad i Starołęki. Do końca ubiegłego roku te zadania zostały wykonane. Zamontowano nowe klapy zwrotne, zsuwy płytowe, wykonano nowe komory wlotowe, uszczelniono dodatkowo 50-metrowy odcinek prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego, co powinno nas wzmocnić bezpieczeństwo miasta przed wodami wezbraniowymi, co może wiosną nastąpić. Pod koniec ubiegłego roku także rozstrzygnęliśmy już 17. edycję konkursu Zielony Poznań. To jest chyba najbardziej popularny konkurs w Poznaniu. W tym roku przekroczyliśmy już poziom 5000 obiektów. Dokładnie w tej edycji mieliśmy 5393 obiekty zgłoszone do tego konkursu. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na kilka opracowań przydanych przez Wydział Rozwoju Miasta dotyczących sytuacji demograficznej Poznania i aglomeracji poznańskiej, KIN w Poznaniu oraz podmiotów sektora teleinformatycznego. Ponadto została wydana monografia dotycząca strategicznego zarządzania miastem w teorii i praktyce Urzędu Miasta Poznania, wydana przez Uniwersytet Jagielloński, a więc nasze doświadczenie dotyczące zarządzania miastem i integracji strategii z budżetem miasta, z planowaniem finansowym, zyskała zainteresowanie także UJ-u i w tym materiale można, jak rozumiem, dopiero macie dostęp, może dostawać się ze szczegółami dotyczącymi rozwiązań, które zostały u nas w Urzędzie Miasta wdrożone zasadniczo w połowie ubiegłego roku. Chciałbym też Państwa poinformować, że już znamy termin drugich poznańskich dni przedsiębiorczości. To będzie 18-19 kwiecień. Pod koniec ubiegłego roku podpisaliśmy porozumienie o realizacji tych dni we współpracy z partnerami środowiska akademickiego i środowiska przedsiębiorców. 5 stycznia także zainaugurowaliśmy kolejną edycję Lidera Poznańskiej Przedsiębiorczości. To tyle, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie? Tak, Pan Radny Szymon Szynkowski, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, ja w dwóch kwestiach, pierwsza bardziej istotna, druga może mniej, ale symboliczna. Państwo po raz pierwszy, za to bardzo dziękuję, przedstawiliście pracę Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli, bo dotychczas takich informacji nie mieliśmy przedstawianych, więc wiemy co szczegółowo, jakie działania miasta są audytowane. W szczególności jestem zainteresowany jakimś chociaż streszczonym opisem efektów, jeżeli ten audyt jest zakończony, bo tu z tej informacji jasno to nie wynika, audytu dotyczącego likwidacji lub przekształcenia jednostek organizacyjnych miasta. Jeżeli ten audyt został zakończony, czy ewentualnie można powiedzieć z grubsza, jakie wnioski z tego audytu płyną. Jeżeli nie został zakończony, to jakby no, byłbym zobowiązany do przedstawienia jakiejś skrótowej informacji dotyczącej tego, jakie wnioski z tego audytu wypłyną. Natomiast kwestia numer dwa, to jest kwestia, która mnie zaskoczyła, dotarła do mnie z informacji medialnych, mianowicie plany usunięcia herbów miasta z tramwajów MPK. Muszę powiedzieć, że bardzo rozumiem tą bardzo modną w tej chwili tendencję do pozbywania się symboli, czy to narodowych, czy to regionalnych, lokalnych w tym przypadku. Z narodowymi wiemy, jak to, że tak powiem, dla inicjatorów tego pomysłu się skończyło i nie chciałbym, żeby też podobnie skończyło się dla inicjatorów takich pomysłów w mieście. A obawiam się, że to nie zostanie dobrze odebrane przez poznaniaków, że wszechobecna gwiazdka ma zastąpić herb miasta na pojazdach komunikacji miejskiej. Ja w jakiejś części jestem w stanie przyjąć argumenty podnoszone, że różni przewoźnicy w tej chwili w ramach jakby urynkowienia tej sytuacji będą wozić poznaniaków, w związku z tym no, nie można jakoś faworyzować czy tego sankcjonować takiej sytuacji, żeby jeden z tych przewoźników miał herby miasta, natomiast no, nie widzę na przykład powodu, żeby inni przewoźnicy, którzy obsługują komunikację na terenie miasta Poznania, po prostu dobrowolnie, jeżeli mają ochotę, taki herb mogli umieścić, a MPK pozostawić, tak jak taksówkarze, tu mi podpowiada kolega radny Aleksandrowicz, a MPK, żeby nadal ten herb mogło też na swoich pojazdach mieścić. Wiecie Państwo, jeżeli dojdziemy do takiego etapu, że wszędzie będziemy wstydzić się herbu, a promować gwiazdkę, to ten sztandar, który tam jest na narożniku sali, również usuniemy z niego herb i włożymy na niego gwiazdkę, bo Biuro Promocji Miasta w końcu i na taki pomysł wpadnie. Bo na marginesie chciałem powiedzieć, że pomysł usuwania herbu z tramwaju to nie jest na przykład pomysł biura prawnego, tylko pomysł Biura Promocji Miasta. W związku z tym pytanie, Panie Prezydencie, czy na tym powinna się skupiać promocja miasta, żeby usuwać herb skąd się da miasta? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy można prosić?
Ja bardziej dobrałem wypowiedź Pana Radnego Szynkowskiego jako komentarz jego opinii niż zapytanie, ale jeśli Pana Radnego interesuje szczegółowa informacja na temat oznakowania pojazdów komunikacji miejskiej, taką informację Panu Radnemu przygotujemy. Jeśli chodzi o audyt, także przygotujemy pisemną informację dotyczącą audytu, który Pana interesuje. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Radny Szymon Szynkowski.
To będę czekał na tą informację, Panie Prezydencie, w sprawie audytu, natomiast no, pytanie zadałem na końcu swojej wypowiedzi. Czy promocja miasta ma polegać na tym, żebyśmy walczyli z herbem miasta w różnych miejscach? Bo Rada Miasta podejmuje wielokroć uchwały, gdzie zewnętrzne instytucje zwracają się z wnioskiem do Rady Miasta, żeby móc na swoich sztandarach, czy na swoich różnych, że tak powiem, w różnych miejscach, wizytownikach, różne są to miejsca, ten herb umieścić. I to nie jest wstyd dla zewnętrznych instytucji, a dla miasta, czy dla spółki, w tym przypadku miejskiej, spółka, nie obciążam odpowiedzialnością spółki, bo spółka tłumaczyła się w mediach, że to jest zarządzenie ze strony władz miasta płynące, więc pytam, skąd taki dla mnie szaleńczy pomysł, żeby walczyć z herbem miasta, który dla mnie jest osobiście no, pewną dumą, tradycją i promocją miasta.
Jeśli mógłbym coś zaproponować, to mam wrażenie, że to, o czym pan radny w tej chwili mówi, może bardziej właściwe byłoby, żeby sformułować w punkcie zapytania, bo to jest raczej komentarz do zdarzenia, które ostatnio miało miejsce i trudno być może w tym punkcie, co jest informacją o pracach prezydenta, że pan prezydent Kaiser umiał na to odpowiedzieć. I mówię to również dlatego, że sam, gdyby pan radny tego nie powiedział, też bym chciał zadać to pytanie, więc być może więcej osób na tej sali, które to słyszały, i bo mam wrażenie, że w tym momencie pewnie odpowiedzi na to pytanie nie uzyskamy, jeśli można tak uczynić. Dziękuję. Pan radny kiwnął głową, co rozumiem jako przyzwolenie. Pan radny Michał Rzeź się zgłasza. Dobra. Nie widzę dalszych zgłoszeń, zatem jeśli nie będzie ich w dalszym ciągu, bo czasami zdarzają w ostatniej chwili, to zamknę ten punkt w porządku. Nie ma w dalszym ciągu, w związku z tym zamykam punkt 26. Przystępujemy do punktu 27, interpelacje i zapytania. I najpierw interpelacje od ostatniej sesji. Interpelacje zgłosi następujący państwo. I jeśli ktoś z państwa chce wygłosić tę interpelację, to proszę o zaznaczenie tego. Pan radny Łukasz Mikuła w sprawie pobierania opłaty adiacenckiej. Pani radna Lidia Dudziak w sprawie nabycia na własność lub użytkowanie wieczystej nieruchomości komunalnej. Pan radny Bartosz Zawieja w sprawie planowanej likwidacji ośrodka profilaktyki niepowodzeń szkolnych zlokalizowanego w szkole podstawowej nr 7. Pan radny Bartosz Zawieja w sprawie planowanej likwidacji ogrodu jordanowskiego nr 2 poprzez jego przeniesienie do gimnazjum nr 60. Pan radny Bartosz Zawieja w sprawie wcześniejszej deklaracji dotyczącej infrastruktury grzewczej oraz montażu przenośnej toalety przy targowisku przy ulicy Bema. I pani radna Lidia Dziudziak w sprawie strategii mieszkaniowej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Pani radna Dominika Król w sprawie zapewnienia dojazdu do działek na Golęcinie położonych między ulicami Rogozińską i Czarnkowską. I pan radny Szymon Szynkowski Welsenk w sprawie łączenia zatrudnienia w spółkach z udziałem miasta oraz w ich radach nadzorczych z zatrudnieniem w Urzędzie Miasta. Pani radna Lidia Dudzia chciała swoje interpelacje przedstawić, a państwa proszę o zapisywanie się do zapytań.
Panie przewodniczący, ja tylko jedną interpelację wygłoszę, poproszę odpowiedź na piśmie. A mianowicie chciałam powiedzieć o czymś takim, a mianowicie w Poznaniu...
Jakby można było prosić troszkę bliżej do mikrofonu, tak jak zazwyczaj, to...
Tylko, bo ja muszę trzymać okulary, bo mi się ułamało tutaj uszko i...
To może pan radny pomoże.
W Poznaniu działa takie piękne stowarzyszenie, które się nazywa Stowarzyszenie Na Tak, który od 1989 roku wspiera osoby niepełnosprawne intelektualnie na każdym etapie życia. Przy stowarzyszeniu powstało 9 placówek, które oferują nowoczesne formy pomocy dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z dysfunkcją intelektualną oraz schorzeniami genetycznymi i neurologicznymi. Stowarzyszenie również podejmuje innowacyjne działania, przecierając ścieżki rozwoju pedagogiki specjalnej i pomocy społecznej w Poznaniu. I to właśnie stowarzyszenie zwróciło się już jakiś czas temu do nas z taką prośbą, z propozycją, aby wspólnie wypracować coś, czego w Poznaniu nie ma, a mianowicie strategię mieszkaniową dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. I chciałam zapytać, czy już coś w tym kierunku robimy. Generalnie chodziło o to, żeby utworzyć zespół roboczy w ramach Komisji Dialogu Obywatelskiego do spraw zdrowia i spraw społecznych i zaangażowanie w rozwoju systemu mieszkalnictwa wspomaganego. Czy coś w tej kwestii robimy w Poznaniu, czy próbujemy zbudować taki zespół, bo ja chętnie bym w nim popracowała. Myślę, że to jest bardzo ważna, potrzebna i naszym obowiązkiem jest stworzyć taki program dla właśnie takich ludzi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do zapytań. Pan radny Michał Grześ, jako pierwszy.
Pytanie jeszcze odnośnie herbu na tramwajach. To znaczy ja mam takie pytanie, czy jeżeli tramwaje były w stanie agonalnym i sypały się, korozja z nich się sypała, to herb wtedy pasował do tych tramwajów, a jak teraz mamy nowe, nowoczesne, eleganckie, to herb już nie pasuje do tego tramwaju? Czy po prostu pan prezydent uważa, że herb jest zabytkiem, więc powinien być na zabytkowych tramwajach, a na nowoczesnych nie? A swoją drogą to wyrażam głęboki sprzeciw wobec takiej decyzji. Pytanie drugie. Chciałbym się dowiedzieć, ile w ciągu ostatnich sześciu lat, powiedzmy, prezydent miasta podpisywał delegację dyrektorowi Teatru Ósmego Dnia do Chorwacji. I chciałbym również wiedzieć, ile takich delegacji do Chorwacji było z Teatru Ósmego Dnia, już nie dyrektora, tylko podległych mu pracowników w ciągu ostatnich sześciu lat. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję bardzo. Czekałem dwa zapytania, czekałem jakby do właśnie tej formuły, bo to są właśnie te narzędzia, które przysługują radny miasta w interpelacji zapytania, żeby faktycznie zapytać i prosić o udzielenie pilne to dzisiaj na sesji odpowiedzi na tą informację, która zbulwersowała, myślę, że sporą część radnych, mianowicie właśnie tą informację o tym, że ZTM otrzymał polecenie usunięcia herbu naszego miasta z tramwajów i autobusów. Nie rozumiem tej całej decyzji, ponieważ Biuro Promocji dopiero przymierza się do zorganizowania systemu wykorzystywania herbu naszego miasta. Ten aspekt podzielam, bo rzeczywiście chciałbym, żeby nasz herb był wykorzystywany w sposób przemyślany, rozsądny, no ale na pewno nikomu nie przyszło na myśl, żeby usuwać go z tramwajów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. Tym bardziej, że tylko miejskie tramwaje poruszają się po terenie naszego miasta. To jest takie, przypomina mi to takie działanie, zanim coś się pomyśli, to się już wykona. I dzisiaj ZTM musi zdjąć do 15 zgodnie z pismem wykonane z Biura Promocji te herby. To są też koszty. Mówimy tutaj o szukaniu środków na różne działania. Tutaj w tym momencie ewidentnie podnosimy koszty. Jeżeli pada z kolei zapowiedź medialna, że te herby potem powrócą po jakimś czasie, no to po prostu można się zapytać, gdzie sens i gdzie logika w tym wszystkim. Dlatego też bardzo proszę o ustne udzielenie odpowiedzi nam wszystkim w tym zakresie i spowodowanie, żeby moim zdaniem nierozsądna decyzja, bo na pewno jest to nierozsądna decyzja, aby te herby znikały. To się w żaden sposób nie kłóci z logo ZTM, jak jest tam gdzieś w jakimś piśmie wyjaśniane. To jest moje pierwsze zapytanie, które proszę pana prezydenta, czy osoby tutaj upoważnione przez pana odpowiedź. Druga rzecz, chciałbym się zapytać, czy monitoring wizyjny, który obejmuje rejon Starego Rynku, wychwycił akty zniszczenia, wysprejowania, nie wiem, kiedy to się stało, przypuszczam, że w ostatnich kilku dniach, płytek chodnikowych na terenie Starego Rynku. Pytam, bo jest to rzeczą dla mnie niesamowitą, że osoby, które obserwują monitoring, chciałbym się zapytać właśnie o tą skuteczność, która miała być zachowana mimo tych zwolnień strażników miejskich, nie potrafiły zauważyć zniszczonej zarówno fontanny Apolla, jeśli się nie mylę, jak i też przylegającej właśnie do tej fontanny części płytek, właśnie staromiejskich płytek na Starym Rynku. Zostały one wysprejowane, są de facto do usunięcia te wszystkie zniszczenia. To są też koszty. Na pewno osoba, która obserwuje monitoring wizyjny, nie mogłaby tego nie zauważyć, ponieważ to nie był jakiś jeden ślad czy jedno maźnięcie sprayem, którego czasem rzeczywiście można nie zauważyć. To po prostu było kilkanaście metrów kwadratowych wysprejowane tego chodnika. No i po prostu żal to oglądać. Przyznam, że nie przechodziłem akurat dzisiaj przez stary jak to WIKAT widziałem w sobotę, ale fakt jest faktem, że jeśli to nie zostało usunięte, no to na pewno musi być usunięte i to są też koszty, które oczywiście poniesie miasto. Stąd też właśnie pytanie, czy monitoring wizyjny obsługiwany przez Straż Miejską to zdarzenie wandalizmu wychwyciło. W tym drugim przypadku poproszę o odpowiedź na piśmie.
Pan radny Adrian Kaczmarek, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, chciałem kilka pytań. Otóż po pierwsze, jeżeli chodzi o plany zamknięcia ośrodka profilaktyki niepowodzeń szkolnych, no bo tutaj też niestety mamy po tej sytuacji z jesieni coś podobnego, oczywiście na mniejszą skalę. Radni, podobają się, że nie tylko ja, są zasypywani mailami od zdezorientowanych rodziców, co będzie z ich dziećmi, co ze stałością opieki nad tymi dziećmi, także bym prosił o odpowiedź na piśmie. Po pierwsze, jakie są plany zabezpieczenia dalszej takiej samej opieki na tym samym poziomie, jeżeli chodzi o dzieci z różnego rodzaju problemami? Chodzi o większą, bardziej pełną odpowiedź niż zdawkowe przedstawienie, że zajmą się tym poradnie psychologiczne w szkole. Kolejna rzecz. Otóż oczywiście, kiedy mówimy bardzo dużo o oszczędnościach do poznaniaków, jak i też do radnych, poprzez media dotarła informacja o dużych premiach dla pracowników Urzędu Miasta. Chciałem zapytać i tutaj też prosić o odpowiedź na piśmie, jaka to jest kwota w stosunku do wydatków z końca 2010 roku na ten cel i jaki procent premii otrzymali dyrektorzy, kierownicy, urzędnicy wyższego szczebla, a jaki procent urzędnicy niższego szczebla. Kolejne pytanie, tutaj dołączam się do kwestii herbu Miasta Poznania. Podzielam jak najbardziej głos moich przedmówców, ale chciałem dokładnie zapytać o koszty tej operacji. Też proszę o odpowiedź na piśmie. I ostatnia już rzecz. Też w okresie tym międzyświątecznym z doniesień medialnych dowiedzieliśmy się o unieważnieniu przetargu przez Zarząd Dróg Miejskich na obsługę parkingów miejskich. Też bym prosił o odpowiedź na piśmie o motywy unieważnienia tego przetargu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Lipiński jako kolejny.
Dziękuję bardzo. Ja mam trzy krótkie pytania do ZTM-u. Pierwsze jest takie, ile i jakich biletów zostało sprzedanych w 2011 roku? Chciałbym taki wykaz po prostu, oczywiście pisemnie, dostać. Pytanie drugie dotyczy przystanku Pestki na ulicy Słowiańskiej, ponieważ do tej pory każdy z przystanków Pestki miał swój charakterystyczny kolor. Przystanek na Słowiańskiej był ciemnozielony, obecnie po remoncie jest pomarańczowo-zielony. Chciałbym zapytać, czy to jakaś nowa koncepcja, żeby wszystkie przystanki były docelowo pomarańczowe, czy zmieniamy układ kolorów? I pytanie trzecie, jakich oszczędności miasto spodziewa się po reformie komunikacji nocnej? Ponieważ przystanki na żądanie powodują to, że w zimową, deszczową noc mieszkaniec musi stać przy krawężniku i machać na przejeżdżający autobus, zamiast stać pod wiatą. I to jest oczywiście dopuszczalne pod warunkiem, że jest to opłacalne dla miasta. Jeżeli to jest faktycznie warte tego, żeby mieszkańcy mokli na deszczu, to chciałbym po prostu się dowiedzieć, ile na tym zamierzamy zaoszczędzić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Bartosz Zawieja.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, co do herbu, Monik Staszczyk kiedyś śpiewał, że nie należy nie pluć na godło. W sentencji hymnu naszego miasta nadwarciański gród. Ja mam taką konkluzję, pytanie, wiadomo ile lat ma Poznań, a ile ma hasło reklamowe Poznań know-how. Pozostawię to bez komentarza, wiem tylko, że od 15 stycznia musi zacząć cała ta operacja, wymiana logotypów na pojazdach szynowych. Do 15, przepraszam. No jest to po prostu skandal. Co do zapytań takich właściwych. Prosiłbym o wykaz postępowań, które się toczą w zakresie warunków zabudowy, pozwoleń na budowę oraz postępowań zwrotowych ze wskazaniem działek, ale chodzi mi tutaj o inwestycje bardziej kubaturowe, deweloperskie, mieszkaniowe, parkingowe, inwestycje celu publicznego na terenie obecnego osiedla Piątkowo. Pakiet oświatowy. Prosiłbym o taką informację, również pisemnie. Chodzi tutaj o przedszkola numer 64, 7, 47, 70, przedszkole na Wolsztyńskiej dodatkowo oraz na Trybunalskiej. To są przedszkola grunwaldzkie plus jedno, 64 na ulicy Winogrady. O tej deklaracji, którą pan prezydent Hinz przekazał w ubiegłym miesiącu na Komisji Oświaty, że przekształceniom będą podlegały wyłącznie placówki, które same będą chciały, ponieważ mimo wszystko, że ta deklaracja padła, to prosiłbym, aby ją przelać na papier i mi dostarczyć. Następnie, jakiego typu placówki będą w następnej kolejności przekształcane, czy to będą szkoły ponadgimnazjalne, czy podstawowe. Też jeżeli mógłbym taką może informację, czy w ogóle wydział nad tym pracuje obecnie, czy dalej nie. Na tą chwilę to wszystko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Joanna Frankiewicz.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, ja mam trzy pytania, na wszystkie proszę o odpowiedź na piśmie. Otóż zwrócili się do mnie mieszkańcy ulicy Tymiankowej, zdziwieni kolejnymi odmowami akwanetu przyłączenia istniejących tam posesji do sieci wodociągowej. Otóż tam sytuacja wygląda w ten sposób, że w zasadzie w tym rejonie ulica Tymiankowa jest jedyną ulicą, która nie ma tej sieci wodociągowej i mieszkańcy dostali informację, że musieliby wyłożyć jakieś niewiarygodne pieniądze, żeby w ogóle mogło coś nastąpić w tym temacie. To jest jedno pytanie. Drugie, chodzi o ulicę Szklarniową. Tam w tej chwili istnieje, znaczy rodzi się dość intensywna zabudowa. Wiadomo, że ze względu na obecną sytuację nie może być mowy o jakichś takich docelowych już rozwiązaniach asfaltowych. Natomiast mieszkańcy, z których no jeden choruje między innymi na stwardnienie rozsiane, zwracają uwagę na taki problem, że jest to ulica, która w momencie jakichś zwiększonych deszczów staje się ulicą nieprzejezdną, tam grzędną samochody. Wielokrotnie ten pan inwalida był zmuszony dzwonić po pomoc i czy nie dałoby się chociaż jakoś tak prowizorycznie utwardzić tej ulicy. I trzecie pytanie, chciałam zapytać o stan prac przy ulicy Grobla 8, to jest kamienica, w której miał miejsce pożar w maju. Wiem, że cały czas mieszkańcy, których mieszkania ucierpiały w tym pożarze, no, nie są pewni co do stanu zaawansowania prac. I chciałam też zapytać w związku właśnie z jednym z tych mieszkań. Tam była taka sytuacja, składałam interpelację w miesiącach letnich, że dach tej kamienicy nie został odpowiednio zabezpieczony. W wyniku tego jedno z mieszkań ucierpiało w wyniku deszczy lipcowych i na spotkaniu, na wizji lokalnej, na której również byłam obecna, dostaliśmy zapewnienie, że te wszystkie straty miasto pokryje z własnego ubezpieczenia, a w tej chwili z tego co wiem mieszkanie dostało odmowę. Miasto tłumaczy się, że jakby mienie ruchome nie było przedmiotem ubezpieczenia miasta. No wydaje mi się to rzeczą dziwną, dlatego że to jakby naszą winą, czyli winą miasta jest złe zabezpieczenie dachu i zalanie tego mieszkania, dlatego tutaj prosiłabym o również odpowiedź, co się stało, że te uzgodnienia, które padły podczas tej wizji lokalnej, nie zostały dotrzymane. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Beata Urbańska.
Panie Prezydencie, moje pytanie dotyczy pisma, które wpłynęło do wszystkich radnych 23 grudnia. Z pisma tego między innymi wynika, że będą zmniejszone wydatki bieżące, jeżeli chodzi o samorządy pomocnicze. Jest tutaj propozycja pana prezydenta o zmniejszenie środków na samorządy pomocnicze poprzez ograniczenie środków wolnych o kwotę 2 milionów złotych. Ja drogą elektroniczną wysłałam prośbę o wyjaśnienie dotyczące tego pisma, dlatego też pozwolę sobie jeszcze raz przeczytać to moje pismo i prosić zarówno, jeżeli jest taka możliwość, to teraz o odpowiedź, jak również o taką odpowiedź poproszę pisemnie. W nawiązaniu do poniższego pisma proszę o przesłanie wyjaśnienia oraz pełnej i szczegółowej informacji dotyczącej pańskiej propozycji zmniejszenia środków wolnych na samorządy pomocnicze. Sformułowanie przedłożone w tym piśmie jest mało precyzyjne. Proszę o konkretne wskazanie, jakim radom osiedli i ile proponuje pan prezydent zmniejszyć budżet. Proszę również o wskazanie podstawy prawnej do zmniejszenia wysokości środków wolnych przyznanych już samorządom pomocniczym na rok 2012.
na jeszcze nic nie powiedziałem.
Jednocześnie pragnę zauważyć, że Rada Miasta Poznania podjęła uchwały dotyczące zasad naliczania środków budżetowych na realizację zadań na, przez osiedla oraz ich wysokości. Są to uchwały z października 2010 oraz lipca 2011. W moim przekonaniu decyzje dotyczące ewentualnej zmiany wysokości środków przyznawanych samorządom pomocniczych może podjąć Rada Miasta Poznania. I w uzupełnieniu do tej informacji chciałabym jeszcze zapytać, czy prawdą jest, że urząd na dzień dzisiejszy pracuje nad projektami uchwał zmieniającymi owe uchwały z października 2010 i lipca 2011, co w konsekwencji spowoduje drastyczne zmniejszenie środków przyznanych niedawno Radom Osiedli. Ja tylko przypomnę, że rady osiedlowe zaopiniowały już swoje budżety i wysokość środków wolnych, jakie miały przyznane rady osiedlowe, to jest 4 644 730 zł. Zmniejszenie owych środków o 2 miliony, czyli to jest 43%, sparaliżuje działalność rad osiedli i uniemożliwi prawidłowe funkcjonowanie i realizację zadań statutowych przez rady osiedli.
Dziękuję. Pani radna Dominika Król.
Dziękuję. Pierwsza rzecz dotyczy Gimnazjum Salezjańskiego mieszczącego się w budynku na osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej. Chciałabym się dowiedzieć, ilu uczniów uczy się w Gimnazjum Salezjańskim i z których obwodów gimnazjalnych jest to młodzież. Chciałam się także dowiedzieć, czy pracownicy Wydziału Oświaty posiadają informacje dotyczące planów Salezjan w wypadku pozostania Gimnazjum 24 w zajmowanym wspólnie budynku. Dwa pierwsze pytania zadałam na spotkaniu w Gimnazjum 24, ale nie dostałam na nie odpowiedzi. Druga sprawa dotyczy Wydziału Informatyki. Wydział Informatyki otrzymał w zeszłym roku 2 400 000 na zakup sprzętu i oprogramowania. W tym roku otrzymał 2 500 000. Chciałam się dowiedzieć, co zostało w zeszłym roku zakupione dokładnie i jakie są plany zakupów na ten rok. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. Ja chciałbym o jedną rzecz dopytać, który chodzi o pewien problem, który zasygnalizowałem w interpelacji. Dostałem odpowiedź, dotyczy to mianowicie przewozu rowerów w środkach komunikacji miejskiej w przypadku awarii roweru lub nagłego załamania pogody. Było to kilka razy mi sygnalizowany ten problem przez kilka osób i dostałem taką odpowiedź, iż ze względu na realny problem z odczytaniem przez pasażerów informacji o miejscu przeznaczonym do przewozu rowerów zamieszczanej wewnątrz pojazdu, z regulaminu przewozu w ZTM usunięty zostanie fragment zapisu dotyczący zamieszczania piktogram. Proszę Państwa, w tym regulaminie przewozów jest kilka warunków, po spełnieniu których można przewieźć rower. Jednym z nich jest przewożenie tylko w oznakowanym piktogramem miejscu. I problem polega na tym, że większość osób sygnalizowała mi, że tych piktogramów w ogóle nie ma, podczas gdy ZTM pisze, że jest realny problem z ich odczytaniem przez pasażerów. No, niewątpliwie ten problem istnieje, skoro nikt go jeszcze do tej pory tych piktogramów nie zauważył. Natomiast chciałbym prosić o doprecyzowanie i wyjaśnienie, czy te piktogramy faktycznie kiedykolwiek zostały w autobusach zamieszczone, w ilu pojazdach, gdzie one się mieszczą i kiedy jest planowana zmiana tego przepisu regulaminu przewozów ZTM-u. I druga kwestia, zupełnie niezwiązana z tym, mianowicie w związku z sądem obywatelskim nad ulicą Umultowską, nad tym, jakie ona ma mieć parametry i charakter, część mieszkańców zwróciła się do mnie z prośbą o ustalenie, jaki jest status pewnych działań projektowych, które były zapowiadane kilka lat temu. Mianowicie dostałem kopię odpowiedzi na interpelację radnego Michała Grzesia z 2007 roku, gdzie zapowiadano, że w 2008 roku zostanie wykonany projekt wykonawczy ulicy Umultowskiej, a w 2009 jest przewidziana realizacja ulicy. O tym, że ona nie jest zrealizowana, to możemy się sami przekonać, natomiast moje pytanie dotyczy tego, czy faktycznie został sporządzony jakikolwiek projekt budowlany tej ulicy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Pierwsze moje pytanie dotyczy sprawy wykupu mieszkań przy ulicy Kościuszki 104-105. Sprawa jest znana urzędowi. Problem wynika z braku zgody jednego z lokatorów mieszkań na przeprowadzenie regulacji, która jest konieczna, ażeby wyodrębnić lokale. I nawiązuje do pisma z 28 grudnia 2011 roku do zainteresowanych tym wykupem lokatorów pana prezydenta, w którym jest zapowiedź, że z chwilą otrzymania odpowiedzi podjęte zostaną przez urząd dalsze czynności w sprawie. Otrzymanie odpowiedzi od tego lokatora, który nie wyraża zgody, otrzymanie odpowiedzi w zakresie złożenia przez niego propozycji związanej z odkupieniem lokalu. 24 listopada 2011 roku urząd otrzymał taką, Wydział Gospodarki Nieruchomościami otrzymał taką informację od tego lokatora, odbyło się spotkanie z jego udziałem i w związku z tym mam pytanie, kiedy zostaną podjęte i jakie dalsze kroki zapowiedziane w tym piśmie pana prezydenta. Drugie pytanie dotyczy kwestii, która dzisiaj była, nawiązuje do kwestii, która dzisiaj była omawiana na sesji, mianowicie czynszu płaconego lub niepłaconego przez szkoły publiczne prowadzone przez inne podmioty niż miasto Poznań. Pan prezydent na moje pytanie, czy założenie, że nie płacą tego czynszu, powiedział, że płacą. Ja zapytałam, nawiązywałam w jakimś stopniu do mojej wiedzy na temat tego, czy płacą Salezjanie czynsz, czy nie. Według mojej wiedzy mają ten lokal w budynku oświatowym w użyczeniu. Podobnie wydawało mi się, że dotyczy sprawa PR-ów. Ale pan prezydent powiedział, że płacą, że nie tak wysoki jak komercyjny, ale płacą. W związku z tym mam następujące pytanie. Jaka jest wysokość czynszu płaconego przez publiczne przedszkole Wesoła Pszczółka? Następne pytanie. Jaka jest wysokość czynszu płaconego przez publiczną szkołę podstawową Zakonu PR-ów? Następne pytanie. Jaka jest wysokość czynszu płaconego przez publiczną salezjańską szkołę podstawową? Jaka jest wysokość czynszu płaconego przez publiczną szkołę podstawową Fundacji Familijny Poznań? Jaka jest wysokość czynszu płaconego przez publiczną szkołę podstawową dla dorosłych FBR, nie wiem co to jest, publiczną szkołę podstawową Zakonu PR-ów, oddział przedszkolny, publiczną salezjańską szkołę podstawową, oddział przedszkolny? Jaka jest wysokość czynszu płaconego przez publiczne gimnazjum Zakonu PR-ów? Jaka jest wysokość czynszu płaconego przez publiczne salezjańskie gimnazjum? Jaka jest wysokość czynszu płaconego przez publiczne gimnazjum katolickie imienia świętego Stanisława Kostki? Tu wiem, że jest płacony czynsz, niewysoki. Jaka jest wysokość czynszu płaconego przez publiczne gimnazjum dla dorosłych FBR? Jaka jest wysokość czynszu płaconego przez publiczne liceum ogólnokształcące Zakonu PR-ów? Jaka jest wysokość czynszu płaconego przez publiczne liceum salezjańskie? Jaka jest wysokość czynszu płaconego przez publiczne liceum ogólnokształcące językowo-informatyczne? Tu być może jest czynsz według mojej, ale nie wiem jaki. Jaka jest wysokość czynszu płaconego przez publiczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych FBR? I jaka jest wysokość czynszu płaconego przez publiczne liceum uzupełniające dla dorosłych FBR? Jaka jest wysokość czynszu płaconego przez publiczne studium informatyki? Mam też pytanie, czy ponieważ szkoła salezjańska otrzymuje jako publiczna szkoła subwencje wraz z wyrównaniem do przeciętnej miejskiej dotacji, czyli otrzymuje środki publiczne. Czy były prowadzone kontrole, jakiekolwiek audyty gospodarki finansowej tej szkoły, czy też nie? Radni w propozycjach pana prezydenta dotyczących przekazania całego budynku na osiedlu bohaterów II wojny światowej Salezjanom nie otrzymali żadnych informacji na temat tej publicznej szkoły. Tam były puste rubryki, stąd między innymi moje pytanie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz zada kolejne pytania.
Przepraszam, że to pytanie będzie poprzedzone krótkim wstępem, ale trudno bez tego zacząć. Od lat ze zdziwieniem obserwuję, walkę władzy wykonawczej z herbem miasta poprzez podejmowane z uporem godnym lepszej sprawy próby jego zastąpienia kolejnymi wersjami miejskiego logo. Tak odtwarzając z grubsza, to pamiętam i nutki z hasłem Poznań Grafer i dwa skrzyżowane takie kozie czy capie rogi i hasło Poznań tu warto żyć. Ostatnia oczywiście gwiazdka i Poznań miasto hał hał. A za każdym razem oczywiście przy zmianie kolejnych haseł i kolejnego logo idzie zamiana listowników, szaty graficznej publikacji miejskich, materiałów promocyjnych, gadżetów, wizytówek. I tu mam pytanie. Po pierwsze, czy chodzi o zapewnienie jakiegoś regularnego, cyklicznego zarobku dla ludzi, znaczy wymyślających idee te, projektujących konkretne już przedmioty i materiały graficzne, czy także nagrody dla zamawiających te wspaniałe dzieła, czy też, czy jest to swoisty, nie wiem, triumf kontrkultury, czy uznanie dla triumfu kontrkultury walczącej z historią naszego miasta. Prawdopodobnie, może inaczej, zanim do tego, co prawda, wiemy, że nie ma lepszego symbolu i bardziej czytelnego, znanego naszego miasta.
Proszę włączyć mikrofon jeszcze panu radnemu, ale proszę o trzymanie się reguł. Dobrze. Na każde pytanie mamy 2 minuty.
Dobrze. Czy wiemy, że nie ma lepszego symbolu naszego miasta i bardziej znanego niż herb. Wobec tego, jak długo, no, z uporem właśnie tej godnym lepszej sprawy będziemy oczekiwali, że ktoś coś lepszego wymyśli. Moim zdaniem nie jest w stanie wymyśleć, ponieważ nie tylko nasz herb należy do najpiękniejszych herbów miejskich, ale zarazem na pewno jest herbem o najbogatszej symbolice, najbogatszym programie ideowym. W zasadzie omówienie tego programu ideowego poznańskiego herbu to jest jedna dobra lekcja historii. Jak długo jeszcze, te pomysły będą przez władze wykonawcze forowane, bo są forowane z uporem maniaka od chyba 20 lat, na pewno od 95 roku.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Zanim jeszcze 2 pytania zadam, to ja tam z grubszej rury o tym herbie chciałem powiedzieć, że ostatnio herb Poznania z tramwajów zdejmowali okupanci niemieccy i zastępowali go swoim herbem. I mam nadzieję, że tym to nie jest wzorzec dla władz miasta Poznania. O, mocne było. A teraz pytania. Chciałbym, czy jest możliwe, jeśli jest możliwe, to chciałbym otrzymać podpisane przez pana prezydenta to, co dzisiaj zostało nam powiedziane podczas sesji, a więc to, że w zespole przedszkolno-szkolnym nie może być gimnazjum. Pan prezydent to powiedział na sesji. Chciałbym to, żeby powtórzył pisemnie i podpisał. I to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, chciałem powiedzieć, że zacząłem się zachwycać poznańską komunikacją chyba za wcześnie, ponieważ wczoraj o 21.30 wracałem z miasta na przystanku tramwajowym na Śródce. Piękny rozkład jazdy, bo wiem, że o tej porze tramwaje jeżdżą co 20 minut, ale było tak pięknie, jest rozkład, że ewidentnie te tramwaje powinny pojawiać się tam co 10 minut. 8 o 20.36, a 6 o 21.36, a 6 o 21.46. No ale oczywiście 6 przyjechała za wcześnie, a 8 przyjechała za późno i razem te tramwaje wjechały na przystanek, czyli de facto ten drugi tramwaj jechał już pusty, bo nikt do niego nie wsiadał i tak naprawdę to tramwaje nie jeżdżą co 10 minut, jak było w zamyśle twórcy rozkładu jazdy, tylko jeżdżą co 20 minut. Chciałbym się dowiedzieć, czy miasto albo czy Zarząd Transportu Miejskiego może doprowadzić do tego, żeby tramwaje o każdej porze jeździły zgodnie z rozkładem jazdy.
Dziękuję. Pan radny Bartosz Zawieja.
Dziękuję, panie przewodniczący. Oczywiście pisemnie mam taką prośbę, postulat, aby przedstawić... Wszyscy się zjadą niebawem. Pan prezydent wielokrotnie nadmieniał na tak zwanym programem naprawczych placówek oświatowych. Ja bym miał taką prośbę, postulat, aby przedstawić zarys, zakres, w jakim oparciu te programy naprawcze będą forowane, jakiś wzorzec zapewne powstanie. Prosiłbym tutaj, aby czym prędzej tutaj udzielić tutaj nam informacji, aby po prostu przekazać taki może wzorcowy projekt, aby został umieszczony na stronach Komisji Oświaty. Dodatkowo kiedyś prosiłem, ale tutaj tylko to raczej nawet jako nie zapytanie, tylko jest taka sprawa, ponieważ każdy wie, że oświata, te nasze tutaj dywagacje, czy cała sprawa związana w oszczędnościach z oświatą tutaj budzi daleko idące kontrowersje w całym mieście. Ja bym prosił o określenie się, czy tak jak kiedyś poprosiłem w moim zapytaniu, aby określić ilość nauczycieli emerytów, którzy pracują na Grunwaldzie, taką odpowiedź dostałem. To czy państwo tutaj, władza wykonawcza miasta, coś w tym temacie zamierza robić, bo ja tylko przypomnę, że na samym Grunwaldzie, jeżeli dobrze pamiętam, takich etatów było 7%. W całym Poznaniu po prostu, jeżeli mógłbym tylko tak informacyjnie powiedzieć, szacunkowy procent nauczycieli, którzy poza tym, że są na emeryturze, również pracują w poznańskich szkołach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja chciałbym zapytać o kwestię lokalu dla Stowarzyszenia Literatów Polskich, bo jak przynajmniej niektórzy wiemy, utracili swój lokal na ulicy Noskowskiego, szukają innej siedziby. Wiem, że są w kontakcie z panem dyrektorem ZKZL-u i chciałem tylko zapytać, jakie są szanse uzyskania propozycji takiego lokalu, jeśli to było możliwe. Dzisiaj coś można powiedzieć, albo jeśli nie, to pisemnie. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja jeszcze zapisałam się do jednego pytania, korzystając z tego, że jest akurat pan prezydent Tomasz Kaiser z nami. I chciałam zapytać, czy pan prezydent Tomasz Kaiser wie, że jest zagrożenie, iż pojawi się na sesji budżetowej autopoprawka pana prezydenta o likwidująca Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży. I chciałam zapytać pana prezydenta Tomasza Kaisera, czy zamierza skutecznie temu przeciwdziałać. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Ja wracając do tego wątku poruszonego, rzeczywiście może nieco przedwcześnie, informacje o pracach prezydenta, i o którym mówili koleżanki i koledzy radni. Mam też pytanie natury prawnej, ponieważ no, zgodnie z przepisami prawa to Rada Miasta ustala zasady wykorzystania herbu w mieście. Skoro w uchwałach wyraża zgody na wykorzystanie herbu miasta przez podmioty zewnętrzne, to pytanie, i tutaj moje pytanie jest bardziej skierowane akurat do pani mecenas, pytanie, czy też Rada Miasta nie może przyjąć w uchwale, że życzy sobie, aby te zasady obowiązkowe używania herbu obowiązywały na pojazdach komunikacji miejskiej. Ja nie mam przekonania, że tak jest, ale mam pewną wątpliwość, czy nie można też tym tropem pójść, a nie, ja nie mam nic przeciwko temu, że tego, czy nie, inaczej może. Mam trochę przeciwko temu, żeby dyrektor Biura Promocji Miasta wykorzystywał swoją gwiazdkę, gdzie popadnie, bo ona mi się nie podoba, ale no ma taką kompetencję. Natomiast mam też dużo przeciwko temu, być może są też prawne argumenty, żeby decydowało o wykorzystaniu herbu miasta, bo wydaje mi się, że może to być kompetencja Rady Miasta. Dziękuję.
Dziękuję. To były wszystkie pytania. Zamykam ten punkt, a w kolejnym punkcie odpowiedzi na zapytania. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Dziękuję.
Część była prośba o to, żeby udzielić odpowiedzi na piśmie, więc...
Ja myślę, że duża część, ponieważ pytań było bardzo szczegółowych. Ja tylko, nim przystąpię do odpowiedzi na zapytania, chciałem tylko prosić jeszcze pana radnego Zawieje o uszczegółowienie, ponieważ to umknęło mi, czego dokładnie dotyczy pytanie dotyczące wymienionych przedszkoli z numerów i Grunwaldu. Czy pan radny to precyzował tak naprawdę, jakiego rodzaju tutaj oczekuję odpowiedzi?
Trudno. Rozumiem, że pytanie zadano, ale już odpowiedź jest. Panie radny, jeśli mogę prosić pana uprzejmie o wyjaśnienie tego pełniącego przedszkoli. Czego dokładnie dotyczy pytanie, gdyby można zdecydować, bo przepraszam, ale nie zupełnie jestem w stanie uchwycić istotę pytania.
Panie prezydencie, chodzi o potwierdzenie deklaracji, która zapadła w ubiegłym miesiącu na Komisji Oświaty pana prezydenta Chińca, że wskazane pierwotnie z listy 14 przedszkoli, te, które miały podlegać przekształceniom, będą te, które chcą się dobrowolnie przekształcić bądź zmienić formułę swojego organu prowadzącego, więc ja bym poprosił taką informację na piśmie, że te przedszkola, które są wymienione w tym załączniku, nie będą na siłę podlegały tego typu manewrom, ponieważ no w terenie jest cały czas gorąco, może tak.
Okej, jasne, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, grupa pytań jest dość szczegółowa, więc ja pozwolę się odnieść do kilku z nich. Jeśli chodzi o pytanie pani radnej Urbańskiej dotyczącej zmniejszenia środków na samorządnicze, przepraszam, odpowiedź jest przygotowywana, z tego co wiem, jest praktycznie już gotowa i powinna być przekazana w dniu jutrzejszym, tak?
Tak, chcę powiedzieć, że pan prezydent w związku z mniejszymi niż planowaliśmy w projekcie budżetu dochodami zaproponował cały szereg zwiększenia działań zwiększających dochody, jak również zmniejszających wydatki. I trudno, by rady osiedli, które są częścią budżetu miasta, były całkowicie wyłączone spod tych działań oszczędnościowych, ponieważ nie chciał przesądzać o wielkości, o źródle finansowania. Chcę podkreślić, że wolne środki to zarówno jest wspomniana przez panią przewodniczącą, to są środki w wysokości 4 600 000, ale również do wolnych zaliczamy środki z podatku od nieruchomości. Stąd jest przygotowana propozycja do dyskusji, po pierwsze czy i po drugie w jakiej wysokości z tytułu zmniejszenia udziału w podatku od nieruchomości, ale również w tych środkach, które są naliczone w wysokości 4 600 000. I myślę, że szczegółowo ten temat będziemy dyskutować. W dniu jutrzejszym jest przygotowywana odpowiedź, a 17 na komisji samorządowej chcielibyśmy to szczegółowo omówić. Podobnie jak w przypadku innych propozycji pana prezydenta, wiele z nich zwiąże się ze zmianą uchwał rady, jak choćby zmian cen biletów. Czyli to nie jest tak, że pan prezydent nie ma świadomości, że te proponowane zmiany, czy dotyczące oszczędności, czy zwiększenia dochodów, wiążą się ze zmianami w przyjętych już uchwałach Rady Miasta. To jest dla nas oczywiste.
Dziękuję.
Następna sprawa dotyczy Centrum Doradztwa Zawodowego. Tu pani Kwiatkowskiej radnej chcę wyjaśnić, że akurat w dniu dzisiejszym miałem kontakt z panią dyrektor CDZ-u. Rozmawialiśmy o sytuacji. Nie jest prawdziwa informacja i bardzo proszę jej nie rozpowszechniać, jakoby pan prezydent zamierzał zlikwidować czy zaprzestać działań doradztwa zawodowego. Nie ma mowy o likwidacji działań. Jest mowa o zmianie struktury. Struktura, jaką jest instytucja CDZ. Jest pytanie, czy te działania, które CDZ realizuje, nie można realizować w innej strukturze, w innej formie, także przez same osoby, równie efektywnie. Jest to propozycja, ale powtarzam, propozycja nie zmierza do zaprzestania działań dotyczących zawodowego, a dotyczy tylko struktury organizacyjnej, w jakiej te działania będzie można realizować w dalszym ciągu, bo oczywiście nikt nie kwestionuje celowości i potrzeby doradztwa zawodowego. Najwyżej jest kwestia, jak to można jeszcze efektywniej i skuteczniej realizować.
Ja proszę Państwa o jeszcze chwilę wytrwałości. Już niedługo skończy się sesja, ale proszę wytrzymać jeszcze trochę.
Będę się streszczał. Stowarzyszenie Tatów Polskich, nie wiem, czy jest przewodniczący gazetelu, pan dyrektor Pucek, czy jest? Jest. Panie dyrektorze, mogę prosić i pan przewodniczący pozwoli, oddałem głos panu profesorowi Puskowi. Dobra. Proszę o informację, jak wygląda sytuacja ze Stowarzyszeniem Literatów Polskich.
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Prezydencie, faktycznie Związek Literatów Polskich zwrócił się do nas o
możliwość najmu na warunkach preferencyjnych lokalu o powierzchni do 40 metrów, ale z pełnym wyposażeniem, zaznaczając, że nie są w stanie płacić więcej niż 5 zł za metr kwadratowy. Natomiast no, oczywiście dodatkowo w centrum, więc jakby pole poszukiwań jest zawężone, co nie oznacza, że to jest niemożliwe. Faktycznie jeden z lokali, które potencjalnie zostały wskazane, to muszę jutro wyjaśnić, ponieważ informacja z związku jest taka, że umowa została zawarta, ja tego potwierdzenia na tą chwilę nie mam, natomiast to nie oznacza, że nie będziemy szukać innego lokalu, ponieważ paradoksalnie, ja to zawsze powtarzam, że my jesteśmy w stanie znaleźć lokal nawet w centrum, nie drogi, tylko oczywiście jest to kwestia poziomu oczekiwań co do standardu, bo czym innym jest lokal w suterenie i na przykład jeszcze w wejściu w podwórzu i wtedy możemy te stawki preferencyjne, które paradoksalnie możemy nazwać nawet rynkowymi, znaleźć, tym bardziej, że to są małe lokale, ale tutaj związek jest otwarty, jeżeli chodzi o, znaczy jest otwarty w tym sensie, że jest elastyczny, jeżeli chodzi o lokalizację, poza tymi wskazaniami, o których mówiłem. Umówiliśmy się, że ja jutro sprawdzę te informacje, które otrzymał związek, żeby ustalić wersję, jeżeli chodzi o same fakty, natomiast będziemy szukać tego lokalu. No jeżeli tu związek będzie taką postawę prezentował, tak jak dzisiaj na naszym spotkaniu, to tu jestem dobrej myśli. No nieszczęśliwie się stało tak, że związek w tym roku obchodzi swoje 90-lecie, przynajmniej jeżeli chodzi o oddział Związek Literatów Polskich. O tym mówię, no to warto byłoby, żeby tą siedzibę mogli otrzymać. Jestem umiarkowanym optymistą, ale żadnych deklaracji jakbym na tą chwilę nie chciałbym składać. Dziękuję.
Dziękuję.
Sprawa dotycząca nagród w Urzędzie Miasta. Tuś pan przewodniczący pozwoli, oddam głos panu Stażowi Tamowi, proszę o informację.
Dziękuję bardzo. Odpowiadając na pytanie pana radnego Adriana Kaczmarka, pragnę podkreślić, że fundusz nagród jest częścią Funduszu Wynagrodzeń Urzędu Miasta. W naszym regulaminie wynagradzania uzgodnionym ze związkami zawodowymi do roku ubiegłego 10% funduszu osobowego przeznaczonego na wynagrodzenia tworzyło Fundusz Nagród. Był to fundusz mający stricte charakter motywacyjny, z czego część funduszu była w dyspozycji dyrektorów wydziałów, które to środki wykorzystywali szczególnie przy ocenach okresowych, które odbywają się w miesiącu marcu. Stąd największa część wypłat z tego funduszu następowała w miesiącu kwietniu, maju i czerwcu. Druga część funduszu jest w dyspozycji pana prezydenta i również za szczególne osiągnięcia przy realizacji szczególnie ważnych projektów, ale także przy ocenach okresowych dyrektorów, bo oczywistym jest, że dyrektorzy sami sobie w ramach funduszów tak zwanych wydziałowych nie przyznają środków. Chcę mocno podkreślić, że w grudniu nie było żadnych jakichś szczególnych nagród. Zostały zaoszczędzone środki również w osobowym funduszu wynagrodzeń i chcę mocno podkreślić, że część tych środków już została przez Radę Miasta zagospodarowana decyzją w dniu 20 grudnia, przeznaczając część środków związanych właśnie z wynagrodzeniami na inne ważne cele, między innymi dopłaty do MPK w związku ze wzrostem cen paliw, czy na przykład nadgodziny dla nauczycieli. Chcę to bardzo mocno podkreślić. Fundusz nagród nie został wykorzystany. Natomiast chcę podkreślić, że również w ramach funduszu wynagrodzeń pan prezydent podjął decyzję o wypłacie 890 zł dla wszystkich pracowników pracujących w Urzędzie Miasta w okolicy świąt. To jest mniej niż w latach ubiegłych i również mieści się w środkach przeznaczonych na wynagrodzenia. Oczywiście szczegółową informację o strukturze udzielonych w ciągu całego roku, chcę podkreślić, przekażemy panu radnemu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Kolejna sprawa dotycząca skuteczności monitoringu. Tu informację panu radnemu przekażemy pisemną. Ja nie umiem powiedzieć na dzień dzisiejszy, jak w tym przypadku wyglądały działania. Poinformuję tylko, że rzeczywiście osoby obserwujące monitoring już po zmianach wychwyciły graffiti w jednym z miejsc poznańskich, a jest to dość trudne, ponieważ z reguły te działania mają krótki okres trwania, a jak powiedziałem, monitoring tak naprawdę jest systemem, który pozwala uruchomić służby, ale nie jest systemem, który uniemożliwia dokonanie aktu wandalizmu, niestety.
Natomiast jeśli chodzi o pytanie pana radnego Mikuły, jeśli chodzi o sprawę dotyczącą przewozu rowerów, to jeśli pan radny pozwoli, będzie pisemnie, bo ja chciałem sobie dokładnie wyjaśnić. Powiem tak, jedna rzecz to przepisy i kwestia dotycząca odpowiedzialności przewoźnika za ewentualne zniszczenia czy zabrudzenia ubrań pasażerów przez rowery, ale druga strona to kwestia życiowa, bo jak się rower zepsuje, czy jak załamanie jest pogody, to jako to trzeba rozwiązać. Więc pozwólmy się przyjrzeć temu bliżej i odpowiedzi udzielić już kompleksowej, bardziej pod kątem, jak to rozwiązać, aby taką możliwość skutecznie stworzyć. Jeśli chodzi o pytanie dotyczące kwestii MPK, to tylko tutaj w tym momencie jedną uwagę. Odpowiedź będzie pisemna, ale tylko chciałem zaznaczyć panu radnemu Lipińskiemu. Zgadzam się, że uciążliwość, zatrzymywanie autobusów jadących w nocy, ale zwracam uwagę, że także w krajach znacznie bogatszych od naszego takie zasady często funkcjonują, a więc to nie jest kwestia, która jest jakaś wyjątkowa, ale wiem, że są wyliczone szacunki kosztów i to będzie przygotowana ta informacja. Rozumiem, kończę uzasadnienie. I kwestia dotycząca herbu miasta Poznania. Ja bardzo prosił pana radnego Aleksandrowicza, aby nie używał słowa walka z herbem, bo my już mieliśmy dłuższą dyskusję na tej sali chyba, próbując sobie wyjaśnić różnicę między zakresem stosowania logo a herbu. Możemy się różnić, bo myślę, że pan radny doskonale wie, jaka jest różnica między tymi dwoma wyróżnikami, czym jest logo, czym jest herb i jakie są pola stosowania herbu, a jakie logo. Możemy tego nie akceptować, ale proponowałbym, żebyśmy nie używali słów, iż ktoś walczy z herbem, czy walczy z historią miasta, bo ja nie chciałbym z panem radnym dyskutować na temat, kto z nas bardziej szanuje symbole miasta, naszego miasta. Proponuję przyjąć założenie, że szanujemy i pan, i ja, co najmniej w równym stopniu. Natomiast ja uważam, że akurat jeśli chodzi o herb, to jego zbyt częste wykorzystywanie wcale nie jest dowodem szacunku, lecz odwrotnie. Wcale nie uważam, że herb powinien być na każdym piśmie, na każdym liście, w każdym miejscu, gdzie chcemy w sposób graficzny zaznaczyć, że z tym działaniem ma jakiś związek na przykład Urząd Miasta czy Miasto Poznań. Dla mnie szacunek dla herbu oznacza między innymi, że jego wykorzystywanie jest ograniczone do rzeczywiście ważnych wydarzeń, ważnych miejsc. Jeśli chodzi o transport publiczny, to zwrócę uwagę, że tu jest rzeczywiście zwyczajowo przyjęte stosowanie herbu na pojazdach transportu publicznego, podobnie jak to było na przykład deklach na hydrantach kiedyś. I nie wiem, czy to jest wyraz pewnego zwyczaju, czy tak naprawdę szacunku lub braku szacunku dla herbu, jeśli się go używa lub nie używa przy tego rodzaju miejscach. Natomiast już precyzując odpowiedź na pytanie dotyczące wykorzystywania i niewykorzystywania herbu, chciałem państwa poinformować, ponieważ nie ma na sali dyrektora Biura Promocji, pozwoliłem sobie krótko przez komórkę wyjaśnić to i upewnić się, że przekazuję państwu właściwą informację. Urząd Miasta, konkretnie Biuro Promocji, administracyjne Urząd Miasta przygotowuje zasady dotyczące użytkowania herbu miasta Poznania. Wydaje nam się, że obecne zasady są zbyt ogólnikowe i rzeczywiście często prowadzą do pewnych nieporozumień i te zasady będą państwu przedstawione. Tak więc to Rada Miasta Poznania będzie brała udział w dyskusji i w decyzji dotyczącej szczegółowych zasad użytkowania herbu miasta Poznania. Rzeczywiście w związku z tym w międzyczasie próba ponoszenia kosztów dla usuwania herbów z pojazdu wydaje się bezsensowna. Ja sobie pozwolę tylko zezwolić sobie jeden dzień czasu na wyjaśnienie, jak rzeczywiście się sytuacja ma, bo ja mam informację, że była sugestia i prośba, aby na nowych tramwajach do czasu przyjęcia przez Radę nowych zasad używania herbu nie naklejać herbu, a to, co będzie dalej, to już będzie zależało od przyjętych zasad. Natomiast mam informację, że są usuwane. Ja mam informację, że tutaj było dość dużo pism, była różna korespondencja, więc jeżeli pozwolicie, to ja pozwolę sobie zabrać jeden dzień czasu, aby do jutra to wyjaśnić, państwu to pisemnie, tę informację przedstawić, aby tu będzie informacja dotycząca tej sytuacji co do MPK. Natomiast zasadnicze pytanie co do używania herbu miasta Poznania, to śpieszę państwu wyjaśnić, że
te zasady są przygotowane jako propozycja, będą państwa przedstawione i to Rada będzie suwerennym decydentem, jeśli chodzi o wykorzystywanie herbu. Od państwa będzie zależało to, jakie będą już szczegółowe zasady w przyszłości. Ale chyba państwo widzicie ze mną, że na dzień dzisiejszy zasady są bardzo ogólne i one powodują wiele wątpliwości i pytań. Niektóre decyzje można traktować jako walkę z herbem, inni mogą traktować jako zbyt lekceważące podejście do herbu i zbyt częste wykorzystywanie go w miejscach, gdzie niekoniecznie symbol tej rangi powinien zafunkcjonować. Tak więc myślę, że mamy podobny stosunek do znaczenia i rangi herbu. Być może inaczej patrzymy na sposób jego wykorzystywania. To tyle, jeśli chodzi o odpowiedzi na pytania. Pozostałe pozwolę sobie odpowiedzi udzielić już w formie pisemnej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 28. W punkcie 29 wolne głosy i wnioski. Chciałbym państwa poinformować o dwóch rzeczach, bo to w ciągu dzisiejszego dnia otrzymałem dwa pisma. Po pierwsze zawiadomienie wojewody o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Morasko-Radojewo-Umultowo-Wschód, część A, która została doręczona wojewodzie w grudniu. I teraz druga rzecz. Otrzymałem pismo od pani burmistrz Anny Tomickiej ze Swarzędza z prośbą o przeczytanie na sesji Rady Miasta, w związku z tym szybko to uczynię. Ono też dzisiaj wpłynęło. Szanowny panie przewodniczący, w nawiązaniu do prowadzonych rozmów oraz ostatecznego, choć tymczasowego rozwiązania problemu wjazdu pojazdów komunikacji miejskiej organizowanej przez gminę Swarzędz, niniejszym w imieniu własnym radnych Rady Miejskiej w Swarzędzu oraz wszystkich mieszkańców naszej gminy, a także innych pasażerów korzystających ze swarzędzkiej komunikacji miejskiej, składam na pana ręce wszystkim radnym Rady Miasta Poznania serdeczne podziękowania za przyjęcie w dniu 20 grudnia 2011 roku uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy miastem Poznań a gminą Swarzędz w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Uchwała ta wraz z odpowiednią uchwałą Rady Miejskiej w Swarzędzu pozwoliła na bezproblemowe i niezauważalne dla pasażerów przejęcie przez gminę Swarzędz prowadzenia komunikacji publicznej. Chcę przy tym jednoznacznie zapewnić o gotowości do rozmów i negocjacji w sprawie funkcjonowania transportu publicznego od 1 stycznia 2013 roku. Chciałbym przy tym, aby w rozmowach tych brali udział również przedstawiciele władzy uchwałodawczej naszych gmin, aby na posiedzeniach Rady nie było potrzeby toczyć niepotrzebnych i opartych na niepełnej informacji dyskusji. Na zakończenie składam panu oraz wszystkim radnym miasta Poznania serdeczne życzenia szczęśliwego i pełnego sukcesów, zarówno zawodowych, jak i osobistych, nowego 2012 roku, roku szczególnego dla całej naszej aglomeracji, w którym wspólnie przeżywać będziemy największą w historii imprezę sportową Euro 2012. Z poważaniem, Anna Tomicka. Kolejny głos to głos pana radnego Michała Grzesia, przewodniczącego Michała Grzesia.
Szanowni państwo, tutaj pan, który się przysłuchuje naszej sesji i naszym obradom, a szczególnie pytaniom, zadał mi pytanie, gdzie on może też zapoznać się ewentualnie z odpowiedziami na nasze pytania czy interpelacje. I faktycznie nie umiem powiedzieć, bo chyba w formie elektronicznej tego nigdzie nie ma. Jeżeli to, to jest tylko u pani Krzemień Bieszki w formie kopii, z tego co wiem. Aha, czyli w biurze rady też są kopie, czyli w pokoju numer 2 ewentualnie można przejść i zobaczyć, ale być może trzeba się zastanowić nad formą elektroniczną udostępniania tychże informacji, bo to często są dość chyba najbardziej ciekawe rzeczy z naszej pracy, tak, także to pod uwagę państwu i panu przewodniczącemu przekazuję.
Wszystkie odpowiedzi udzielone w formie pisemnej są dostępne w biurze rady, natomiast zapytanie jest formą krótką, na której często spodziewamy się odpowiedzi ustnej na sesji. Jeśli nie ma formy pisemnej, to tylko w takiej postaci. Natomiast to, co jest pisemnie, jest dostępne w biurze rady. Pan radny Przemysł, aha, a jeśli chodzi o formę elektroniczną, to tak bym to powiedział, że trwają prace nad tym, żeby to uruchomić, począwszy od internetowego formularza, którym mogła być formułowana interpelacja i zapytanie, poprzez aż na archiwum kończącym tą pracę. Tam oczywiście trwają również wątpliwości prawne dotyczące ochrony danych osobowych, bo my wpisujemy czasami w tych interpelacjach pewne dane, które powinny być jakoś nieupubliczniane, ale myślę, że ten problem też zostanie rozwiązany. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka, choć nieliczna Rado. Wydaje mi się, że w sprawie herbu no, różnimy się z Panem Prezydentem fundamentalnie, ponieważ rzecz nie w tym, kto z nas ma do herbu większy szacunek, tylko rzecz w spojrzeniu na całe te procesy z wprowadzaniem miejskich, nie wiem, lug, czy jak to się odmienia, miejskich logo, jeżeli nie odmiennie, w ostatnich kilkudziesięciu latach. No dokładnie jest niestety tak, jak chyba już kiedyś to mówiłem, że do początku lat 60. logo każdego miasta w Europie był jego herb. Ale na fali kontrkulturowej rewolucji lat 60. stwierdzono, że te herby są przestarzałe, nawiązują często do symboliki chrześcijańskiej, kojarzą się ze średniowieczem. W związku z tym trzeba je zamienić jakimiś miłymi, nie nawiązującymi do tradycji współczesnymi obrazkami. Przedtem, to znaczy przed latami 60. swoje loga miały wyłącznie firmy. Po czy od lat 60. zaczęło być to coraz modniejsze w Europie i myśmy, tak powiem, ten wynalazek zamiany herbu na logo przejęli po roku 90. Jestem najgłębiej przekonany, że tak jak był to świadomy wybór w Europie Zachodniej pokolenia 68 roku w ramach odcinania się od wszelkiej tradycji, tak jest to też świadomy, choć nie do końca deklarowany wybór dzisiaj w Polsce. Ubolewam nad tym. Dziękuję.
Pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję serdecznie. Panie Przewodniczący, dwie sprawy. Jedna drobna, chociaż myślę, że dla mieszkańców znacząca. Jak kiedyś przy okazji prac Komisji Rewizyjnej apelowałem do Pana Przewodniczącego, nawet pisemnie, przypominam sobie, że podejmowałem taką interwencję i prośbę, aby efekty prac Komisji Rewizyjnej były publikowane w jakiś czytelny sposób w Biuletynie Informacji Publicznej, w takiej formule, żeby na przykład była część sprawozdań pokontroli, która nie była przyjmowana przez Radę w zeszłej kadencji, a więc nie przyjmowała formuły projektów uchwał, żeby takie sprawozdania również jako dokumenty było, nie było jawne, żeby obywatele w stosunkowo łatwy sposób mogli się z nimi zapoznać. W tej chwili mamy zmieniony statut. Pewnie też praktyka komisji będzie taka, to jest też jakaś, że tak powiem, zeszła kadencja to jakaś nauczka dla mnie, że lepiej, aby te sprawozdania pokontrolne miały formułę uchwał, nawet jeśli to powoduje ich swego rodzaju przerzedzenie. Myślę, że dobrze by było, żeby pomyśleć o tym, Panie Przewodniczący, żeby te, że tak powiem, efekty prac nie tylko Komisji Rewizyjnej, ale też inne komisje często podejmują jakieś uchwały, stanowiska, jakieś prace, no żeby to było w jakiś bardziej czytelny sposób w BIP-ie wyrażone. Obywatele w tej chwili, na przykład mieszkańcy, nie mogą zapoznać się ze poprawkami złożonymi do budżetu miasta, a myślę, że dla części osób to jest kwestia interesująca. No, oni muszą realizować to w taki sposób, że zgłaszają się do radnego. Do mnie parę osób takich się zgłosiło. Ja po prostu te poprawki, ja akurat to miałem na mailu, przekazałem, ale nie jest to możliwe w Biuletynie Informacji Publicznej. Budżet też w takiej całościowej wersji, w jakiej mają go z pełną opisówką radni miasta, również nie jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej. Nie mówię o tym jako pretensja do Pana Przewodniczącego, tylko jako prośba, żeby uczulić być może służby odpowiadające za kształt Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie obsługiwania tej części prac Rady Miasta, aby w sposób no, bardziej czytelny, dokładny, drobiazgowy informować obywateli o naszych pracach. Myślę, że to jest też zadanie przewodniczącego, żeby starać się te prace jak najlepiej przedstawić opinii publicznej. To rzecz pierwsza. Natomiast Rzecz druga. Pan prezydent mówił o tym, że przedstawi projekt uchwały w sprawie wykorzystania herbu miasta. Dziwię się trochę, że radni, jak widać jest tu powszechne zainteresowanie tym tematem, niezależnie od barw klubowych, nie zostali w proces przygotowania takiego projektu uchwały włączeni, więc może, skoro już nie zostali włączeni, warto pomyśleć o tym, czy rada nie powinna opracować swojego projektu uchwały w sprawie wykorzystania herbu Rady Miasta, nie bazować na projekcie prezydenckim, bo doświadczenia prac podległych panu urzędników, pan wybaczy, ale nie budzą zaufania w zakresie tego, jak państwo traktujecie wykorzystanie herbu Rady Miasta, więc proponuję, aby pomyśleć o tym, aby Rada zainicjowała swoje prace nad takim projektem w zakresie wykorzystania herbu miasta i w tym projekcie, żeby również zostało zawarte, jeżeli jest to prawnie możliwe, zobowiązanie przewoźnika funkcjonującego na terenie miasta, aby wykorzystywał herb na pojazdach komunikacji miejskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Beata Urbańska.
Ja wracając do możliwości umieszczania w formie elektronicznej na stronach urzędu informacji o naszych zapytaniach i interpelacjach, chciałam tylko zauważyć, że są miasta, które takie informacje umieszczają. Patrz na przykład Kraków, tam wystarczy sobie kliknąć danego radnego i pokazują się wszystkie jego zapytania i interpelacje. Podejrzewam, że jest jakaś możliwość prawna umieszczania tych informacji na stronach internetowych, tylko trzeba by się bardziej nad tym pochylić.
Pan radny Michał Grześ.
Aż chciałbym jednak być najmocniejszy w sprawie herbu, to jeszcze tylko powiem tyle, że nawet komuniści nie odważyli się zdejmować herbu z komunikacji miejskiej, chociaż byli tam święci. Więc proszę to wziąć pod uwagę. Mam nadzieję, że masoneria również będzie szanowała mieszkańców miasta Poznania.
Ja bym proponował, żeby nie rozwijać wozów fantazji, bo Anusz, ktoś złoży wniosek, żeby w takim razie był herb, ale żeby Piotrowi Pawłowi zdjąć aureolę i co wtedy pan radny Aleksandrowicz na to powie. No więc nie wywołujmy takiej burzy. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, w związku z tym zamykam ten punkt, a w ostatnim punkcie zamykam 24. sesję Rady Miasta. Kolejna odbędzie się 24 stycznia. Dziękuję państwu za uwagę.